Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. W dzisiejszym odcinku znowu usłyszysz mnie solo. Wiem, że obiecywałam Ci kilka tygodni temu, że już na pewno uda nam się zrobić wywiad i że usłyszysz kolejne z zaplanowanych przeze mnie wywiadów, ale niestety nie udało mi się tego zrobić. I już zaraz opowiem Ci dlaczego. Wywiadu nie udało mi się zrobić, dlatego że przede wszystkim były święta. To zawsze jest taki trudniejszy okres, bo trzeba się skupić nie tylko na pracy, ale też na tych aktywnościach dodatkowych, rodzinnych. Dodatkowo w kwietniu w naszym domu są urodziny i to jest taki też bardzo wymagający czas. I trzeci powód, który utrudnił mi nagranie wywiadu i podcastu, to choroba psa, która wymagała od nas bardzo dużych ilości wizyt u weterynarza. Ale to są takie powody dodatkowe, takie poboczne. Głównym powodem, czy główną przyczyną, z powodu której nie byłam w stanie umówić się i nakręcić wywiadu, było to, że w kwietniu tego roku zamykałam projekt, który realizowałam przez ostatnie 27 miesięcy. I projekt był prześwietny, naprawdę. To był taki projekt mający na celu edukację organizacji pozarządowych, organizację bezpłatnych szkoleń i webinariów. Ale był to duży projekt unijny i skończył się on w marcu, 31 marca bieżącego roku, ale cały kwiecień poświęciliśmy na czyszczenie projektu, na przygotowanie sprawozdania i na uzupełnianie takich drobnych nieścisłości, które się wkradły, czy których nie dopełniliśmy w trakcie realizacji działań projektowych. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem Ci, co trzeba zrobić, aby zamknąć taki duży unijny projekt i aby z sukcesem napisać sprawozdanie. Jeżeli nie robisz projektów unijnych, nie przejmuj się, dlatego że pewne zasady czy pewne kroki postępowania są dokładnie takie same zarówno dla projektów rządowych, samorządowych, jak i dużych projektów unijnych. Pierwszym krokiem, który powinnaś zrobić przed zakończeniem projektu, jest ponowne przeczytanie umowy o dofinansowanie działań projektowych. Właśnie w tej umowie i ewentualnie też w regulaminie konkursu znajdziesz informacje, które będą niezbędne podczas zamykania projektu. Pierwszą rzeczą, którą sprawdzasz w tej umowie, to termin sprawozdania, czyli termin, w jakim powinieneś złożyć sprawozdanie. Jeżeli chodzi o sprawozdanie końcowe, jest to przeważnie 30 dni od dnia zakończenia projektu. Drugą datą, którą sprawdzasz, to jest termin zwrotu niewykorzystanych środków projektowych. Trzecią datą, którą sprawdzasz, to jest data kwalifikowalności wydatków projektu. Dlatego, że w niektórych projektach musisz wydać wszystkie środki do ostatniego dnia realizacji działań projektowych, na przykład do 31 grudnia, a w niektórych projektach, i tak jest właśnie w projektach unijnych, te środki możesz wydawać jeszcze przez kolejny miesiąc pod warunkiem, że dotyczą one okresu realizacji projektu. Czyli na przykład jeżeli wypłaciłeś wynagrodzenia 31 marca, a ZUS dopiero 10 kwietnia, to nic nie szkodzi, nie przejmuj się, to wszystko jest kwalifikowane. Te informacje znajdują się w umowie o dofinansowanie projektu, w regulaminie konkursu i powinieneś przeczytać to gdzieś na jakieś 2-3 miesiące przed zakończeniem działań, żebyś potem na przykład nie obudził się 28 grudnia i nie zrozumiał, że musisz wydać wszystko do 31, bo tak na ostatni moment może się to okazać niemożliwe. Jak już posprawdzałeś daty w tej Twojej umowie, to sprawdzasz, co jest wymagane do rozliczenia projektu. Na przykład w projektach ryczałtowych w umowie o dofinansowanie działań będzie wpisane to, co musisz załączyć do ostatecznego sprawozdania, do tak zwanego sprawozdania końcowego. W niektórych konkursach, tym się na przykład charakteryzują konkursy samorządowe, do ostatecznego sprawozdania będziesz załączał praktycznie wszystkie faktury, kserokopie oznaczone za zgodność z oryginałem. I lepiej jest mieć tego świadomość wcześniej, bo dzięki temu możesz szybciej posprawdzać, czy wszystko już sobie zaksięgowałeś, czy masz wszystkie dokumenty i czy jesteś gotowy na to, żeby przygotować sprawozdanie. Już ostatnią rzeczą, którą powinieneś sprawdzić w umowie, to zwrócenie uwagi na wszystkie inne rzeczy, które mogą Cię zaskoczyć. Na przykład dane osobowe. Może Cię zaskoczyć pomoc de minimis. Mogą Cię zaskoczyć wymogi informacyjno-promocyjne. I zanim złożysz to ostateczne sprawozdanie, jest jeszcze wiele, wiele rzeczy, które możesz poprawić czy uzupełnić tak, aby nie mieć problemów z późniejszym rozliczeniem projektu. I tak z życia już podzielę się z Tobą taką informacją, że mnie na przykład po lekturze naszej umowy o dofinansowanie projektu zaskoczyło to, że do rozliczenia będę musiała przedstawić protokoły z wykonanych usług. Nie jest taka rzecz, którą trzeba robić, tak, że jest taki wymóg prawny, ale tutaj był taki wymóg. Nie przyuważyłam tego wcześniej, no jakby zostało to uzupełnione. Dobrze, że przeczytałam tę umowę w odpowiednim momencie, że mieliśmy odpowiednio dużo czasu na wykonanie tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam nie były prawidłowo robione od początku. Jak już sobie przeczytasz umowę o dofinansowanie projektu, to gdzieś na 1-2 miesiące przed zakończeniem realizacji działań projektowych powinnaś przeprowadzić taki gruntowny monitoring postępu finansowego. Ja to robię w trójnasób. Po pierwsze, mam taki swój Excel z wydatkami projektowymi, gdzie mam wskazaną nazwę faktury, datę zapłaty, kwotę dokumentu kwalifikowaną, i za pomocą tabel przestawnych sprawdzam, jaki jest poziom wydatkowania konkretnych pozycji budżetowych. I o ile w projektach unijnych i w projektach ryczałtowych nie jest to takie istotne, żeby ta każda pozycja budżetowa była wyzerowana co do grosza, to na przykład w projektach samorządowych jest bardzo ważne to, żeby nie poprzekraczać kwot wskazanych w danych pozycjach budżetowych, bo jeżeli przekroczysz te kwoty, to może okazać się, że wydatki Twojego projektu będą niekwalifikowane. Kolejną rzeczą, którą robię, to sprawdzam wyciągi bankowe. Jeżeli masz krótki projekt, to wystarczy, jak dwukrotnie posprawdzasz, czy zapłaciłeś za wszystkie rachunki, faktury, w tym, czy dokonałeś refundacji poniesionych wydatków Twoim pracownikom, współpracownikom. Jeżeli masz duży projekt, to powinieneś takie sprawozdanie, takie sprawdzenie tych wszystkich wydatków robić co miesiąc. U nas w projektach unijnych wygląda to tak, że ja regularnie wpisuję faktury do tego mojego Excela, następnie opisuję te dokumenty, czyli przyporządkuję je do konkretnego projektu i one idą do księgowania, potem te dokumenty zaksięgowane do mnie wracają, żebym sobie mogła porobić skany i je zarchiwizować. I raz w miesiącu otrzymuję wyciąg bankowy i sprawdzam, czy wszystkie faktury zostały zapłacone. Już na tym etapie bardzo często wyłapuję pewne braki, pewne nieścisłości, które na bieżąco korygujemy. Musisz pamiętać, że czasami są takie osoby, które na przykład nie zauważyły, że im za coś nie zapłaciłeś i wtedy, jeżeli pieniądze nie zejdą z Twojego rachunku bankowego, to może okazać się, że całe działanie będzie niekwalifikowalne, bo za nie po prostu nie zapłaciłeś. W tym projekcie mieliśmy jeszcze śmieszniejszą rzecz. Na przykład mieliśmy taką sytuację, że faktura została wystawiona, ona została opisana, została zapłacona, ale nie została zaksięgowana. I nie wiemy, dlaczego tak się stało. Pewno ta faktura gdzieś zaginęła w akcji i była w moim Excelu, była na wyciągu bankowym, odhaczyłam ją jako prawidłowo zaksięgowaną, wykonaną, ale Dopiero na etapie porównywania zestawień moich wydatków z zapisami księgowymi pozwoliło mi znaleźć błąd, a mianowicie okazało się, że właśnie jedna faktura jest niezaksięgowana, no i musieliśmy ją doksięgować, żeby była kwalifikowana w projekcie. Też dzięki porównywaniu Twoich zapisów z wyciągami bankowymi i z zapisami księgowości pozwoli Ci na sprawdzenie tego, czy na przykład przelewy są robione z dobrych kont. Jeżeli pracujesz w dużej organizacji pozarządowej i masz dużo projektów, czy organizacja ma dużo projektów, a przelewy robi jedna, dwie osoby, może okazać się, że na przykład przelew poszedł ze złego konta. Wtedy powinieneś jak najszybciej dokonać refundacji tych źle wydatkowanych środków, aby nie było żadnych problemów. Dlatego, że tak jak mówiłam, gdy przychodzi kontrola projektu, to ona sprawdza bardzo dokładnie Twoje wyciągi bankowe, Twoje faktury i to, w jaki sposób je opłacasz. Podsumowując, monitoring postępu finansowego i monitoring prawidłowości prowadzenia i archiwizacji dokumentacji księgowej powinieneś zrobić co najmniej raz na kwartał, co najmniej na miesiąc, dwa miesiące przed zakończeniem działań projektowych, a najlepiej by było, gdybyś to robił co miesiąc. Wtedy na bieżąco będziesz wiedział, jakie pozycje budżetowe wydatkujesz prawidłowo, w jakich masz oszczędności, w jakich masz braki, a w jakich na przykład to wydatkowanie jest dużo, dużo wyższe. Też dzięki temu będziesz mógł dokonać zmian na przykład w treści projektu. Są na przykład takie konkursy, w których ostatnich zmian w budżecie możesz dokonywać na miesiąc przed zakończeniem projektu, czyli jeżeli na tydzień przed zrozumiesz, że coś jest nie tak, to już będzie za późno, ale jeżeli zrobisz ten monitoring dwa miesiące wcześniej, to może się okazać, że pewne rzeczy jeszcze możesz wyprostować. Kolejną rzeczą, którą robisz równocześnie z monitoringiem postępu finansowego, to monitoring działań i monitoring posiadanej dokumentacji projektowej. Jeżeli zrobiłeś projekt, zrobiłeś wszystkie działania projektowe, to najprawdopodobniej masz wszystkie wymagane dokumenty projektowe, ale może się zdarzyć taka sytuacja, że pewnych rzeczy nie masz i bardzo często ludzie zapominają o ankietach, zapominają o testach wiedzy, zapominają na przykład o wystawieniu certyfikatów uczestnikom szkoleń i powinieneś właśnie zwrócić uwagę na takie drobnostki, które są wpisane we wniosek o dofinansowanie i uzupełnienie tych drobnostek. Dobrze by było, gdybyś ten wniosek bardzo dokładnie sobie na początku realizacji projektu przeczytał i właśnie wypisał z nich takie dziwne rzeczy czy dziwne zapisy, które wrzuciłeś tam w przypływie szaleństwa w trakcie pisania wniosku o dofinansowanie, albo na przykład, które wrzucił tam ktoś, kto przygotowywał ten wniosek i robił to regularnie w trakcie projektu. No ale jeżeli tego nie zrobiłeś, bo czasami są takie sytuacje, to na miesiąc, dwa miesiące przed zakończeniem projektu jesteś jeszcze w stanie te rzeczy uzupełnić. I z takich dziwnych dziwaków, w sumie to mnie chyba nic ostatnio nie zdziwiło, ale no właśnie te ankiety na wejściu do projektu, ankiety na wyjściu z projektów, czy na przykład dodatkowe zgody na przetwarzanie danych osobowych wizerunku, to są takie rzeczy, o których ciągle często ludzie zapominają i warto to sprawdzić, żeby jeszcze osoby, które są w projekcie, zdążyły się podpisać, żebyś po prostu zdążył uzupełnić te braki. Bo jak ludzie zakończą udział, to będzie Ci już bardzo ciężko do tych osób dotrzeć. Gdy już sobie przeczytasz wniosek, wypiszesz te wszystkie dziwactwa, dziwne takie zapisy czy dziwne wymogi, gdy wykonasz monitoring wykonanych działań i zadań, to powinieneś zrobić listę braków, czyli powinieneś wypisać bardzo dokładnie to, czego Ci brakuje, to, co powinieneś jeszcze zrobić, to, co powinieneś uzupełnić, tak aby sukcesywnie i sprawnie uzupełniać te braki. Może Ci się wydawać, że 30 dni to jest bardzo dużo na zamknięcie projektu, ale w tym czasie musisz się dogadać z księgowością, napisać sprawozdanie, uzupełnić braki i uwierz mi, że 30 dni to jest bardzo mało na te wszystkie działania, szczególnie jeżeli projekt był długi i skomplikowany. Co może Ci pomóc w przygotowaniu się do zamknięcia projektu, do napisania sprawozdania? Na pewno przydatny będzie Excel, bez niego ani rusz. Na pewno będą przydatne listy zadań. Możesz sobie wybrać program taki, jaki Ci się podoba. Bardzo fajnym programem do tworzenia list zadań jest darmowy Google Keep. To jest taki program, w którym możesz właśnie wymienić wszystkie rzeczy, które powinieneś wykonać. To możesz skorzystać na przykład z jednego dokumentu w Google Docsach czy w Microsoft 365 i tam możesz stworzyć taką listę rzeczy do wykonania wraz z wskazaniem imienia i nazwiska osoby, która powinna to zrobić. Bardzo fajnie to działa, dzięki temu możesz się podzielić zadaniami i nie ma takiej sytuacji, że wysyłacie sobie listy zadań mailem, bo wtedy po prostu łatwo się w tym pogubić. A tak to wykonane, wykreślone, trzeba zrobić, dopisujesz, prosty system, wszystko jest, tak? Ja też ostatnio taką listę zadań robiłam w Google Sheet. No i na zielono odznaczyłam sobie rzeczy wykonane, na czerwono rzeczy do zrobienia. Także polecam Ci takie rozwiązanie. Fajnie jest cyfryzować pewne działania, żeby było szybciej i sprawniej. Następnie, jak już masz zrobione te takie listy braków, listy uzupełnień i wiesz, co Cię może zaskoczyć, to powinieneś w jednym miejscu zgromadzić całą dokumentację projektową. Jeżeli jesteś taką osobą jak ja, która nie lubi drukować rzeczy, w sensie takim, że na przykład ja nie drukuję print screenów z Facebooka, gdy tylko mogę oczywiście, nie drukuję artykułów, nie drukuję tych wszystkich różnych rzeczy, ale też często na bieżąco ich nie zbieram, czyli na przykład jeżeli w projekcie miałam przygotowywać treści na stronę internetową, to one, te treści na tej stronie były. Do sprawozdania musiałam wiedzieć, ile tych treści powstało, jakie one są, jakich tematów dotyczą. W związku z tym moim zadaniem, moją rolą było porobienie print screenów wszystkich artykułów. Też dobrze jest sobie pobrać statystyki z Facebooka, dlatego że do pewnych rzeczy nie będziesz w stanie wrócić później, albo na przykład te statystyki będą zmienione. Fajnie też jest porobić print screeny postów na Facebooku powrzucanych i dotyczących danego projektu. Czyli gromadzisz te rzeczy, których na co dzień nie gromadzisz, które mogą być u Twoich pracowników, współpracowników, tak jak na przykład listy doradztwa czy karty doradztwa, listy obecności, one gdzieś tam mogą jeszcze krążyć. I musisz zebrać te wszystkie dokumenty u siebie, w Twoim segregatorze, w Twoim komputerze, najlepiej w takim jednym katalogu, żeby to było wszystko logicznie posegregowane, logicznie opisane, żebyś mogła szybko znaleźć daną rzecz. Kiedy masz zebrane te dokumenty, to kolejną rzeczą, którą powinnaś sobie zrobić, to powinieneś porobić zestawienia. I na przykład, jeżeli mówimy o projekcie szkoleniowym, który ja teraz zamykałam, to ja na bieżąco robiłam zestawienia. Nazwa szkolenia, data szkolenia, ilość osób, w tym ilość kobiet uczestniczących, ilość mężczyzn, ilość szkoleń, które się odbyły online, ilość szkoleń, które się odbyły stacjonarnie, także takie proste statystyki. Też liczę zasięgi z Facebooka, to się akurat samo generuje w Excelu, ale warto takie rzeczy sobie gdzieś tam policzyć i opracować wstępnie, bo dzięki temu potem podczas pisania sprawozdania będzie Ci się to sprawozdanie płynniej i szybciej wypisywać. No jeżeli masz już pogromadzone te wszystkie rzeczy porobione, czy do takich też działań zalicza się podsumowanie ankiet, to wtedy siadasz i przygotowujesz sprawozdanie. Jak szybko przygotować sprawozdanie? Ja często robię tak, że jeżeli są jakieś pola z wniosku o dofinansowanie, które na przykład pole rezultaty, kopiuję to pole rezultaty do wniosku, do sprawozdania, no i przepisuję, tak? Czyli na przykład, jeżeli moim rezultatem było objęcie wsparciem 50 osób, to piszę w projekcie objęto wsparciem 60 osób, bo mam już to wcześniej policzone, czy na przykład 55. Także jakby taka technika, że możesz sobie przekopiować pewne rzeczy z wniosku do sprawozdania, wtedy sprawozdanie wypełnia się szybciej, ale są też takie sprawozdania, których nie da się przekopiować i będziesz musiał wszystko napisać. No i jeszcze taka dobra rada na koniec. Może jeszcze o tych sprawozdaniach kiedyś ci opowiem, zobaczymy, co się będzie działo. Teraz mam nadzieję, że uda się nakręcić te obiecane wywiady. Byłoby ekstra, bardzo mi na tym zależy. No a taki ostatni tip to pamiętaj też o tym, żeby nie zostawiać sobie tego sprawozdania na ostatni moment. Może się okazać, że coś nie działa, że na przykład system się zawiesił. Może się okazać, że gdy klikniesz sprawdź poprawność wypełnienia druku, że to sprawozdanie wykaże błędy. No ale to jeszcze przysiądziesz, zrobisz, tak? Jeżeli będziesz miał co najmniej na to godzinę i system będzie działał. Takim najbardziej zaskakującym i wkurzającym elementem sprawozdawczości projektowej jest to, że niektóre sprawozdania trzeba oddać osobiście w wersji papierowej. I powiem ci, że to jest straszne. Pierwsze sprawozdanie, które składałam, stałam z koleżanką na Poczcie Głównej w Katowicach 15 po 12, czyli już 15 minut po zakończeniu terminu składania sprawozdań. Staliśmy w gronie znajomych z organizacji pozarządowych, bo było nas tam właśnie kilka osób. Poczta Główna w Katowicach to jest jedyna całodobowa poczta. No i błagaliśmy na kolanach panią, żeby nam przybiła pieczątkę jeszcze z poprzednim dniem, z poprzednią datą. Nie życzę ci tego, nie życzę ci, żebyś robił sprawozdania w taki sposób, żebyś się sprawozdawał w taki sposób, bo to jest bardzo stresujące. Dlatego zrób to szybciej, będziesz spokojniejszy, będziesz mieć te wszystkie działania z głowy. Jeżeli chodzi o sprawozdanie, o przygotowanie zamknięcia projektu, to tyle takich dobrych rad. Zapamiętaj to, żebyś jeszcze raz przeczytał umowę o dofinansowanie projektu, wniosek, ewentualnie jakieś regulaminy czy dokumenty dodatkowe, abyś wiedział, co masz zrobić ze sprawozdaniem, co masz załączyć, abyś wiedział, czy wydałaś wszystkie pieniądze i czy zrealizowałeś wszystkie działania. W monitoringu pomogą ci Excel i pomogą ci proste listy zadań, w tym na przykład lista zadań w Word lub w Excel, w Google Docs czy Microsoft 365. Jeżeli zamykasz projekty, to życzę ci w tym powodzenia, życzę ci, żeby ci się wszystko udało zrobić, żeby twoje sprawozdania były akceptowane w terminie. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże ci on w twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.